802.11n-10 razy szybsze niż obecne Wi-Fi. 2 lutego 2009.000. Najnowsze punkty dostępowe 802.11n oferują 10 razy większą przepustowość niż starsze punkty wykorzystujące technologię 802.11g i a pokazują wyniki jednego z największych publicznych testów rozwiązań do budowy bezprzewodowych sieci 802.11n klasy Enterprise, który został przeprowadzony przez zespół tygodnika Network World. Najnowsze punkty dostępowe 802.11n oferują 10 razy większą przepustowość niż starsze punkty wykorzystujące technologię 802.11g i a pokazują wyniki jednego z największych publicznych testów rozwiązań do budowy bezprzewodowych sieci 802.11n klasy Enterprise, który został przeprowadzony przez zespół tygodnika Network World. Producentów poproszono o dostarczenie zestawów składających się z co najmniej 8 punktów dostępowych plus oprogramowania oraz tam, gdzie to konieczne, kontrolerów WLAN. W testach brały też udział specjalistyczne rozwiązania pozwalające symulować pracę wielu setek wirtualnych klientów standardy 802.11n oraz 802.11a/b/g. Korzystających z usług sieci WLAN swoje produkty nadesłały 4 firmy: Aerohive, BlueSocket, Motorola i Siemens. Niestety, 3 znaczących dostawców tego typu rozwiązań, Aruba, Cisco i Trapeze, nie zdecydowało się na wzięcie udziału w testach. Testy wykazały, że niektóre z rozwiązań 802.11n są w stanie oferować ogólną przepustowość 2 Gbps 8 punktów dostępowych. Każdy obsługujący pakiety z szybkością 250 Mbps. Oznacza to, że najnowsze punkty dostępowe 802.11n zapewniają 10 razy większą przepustowość niż starsze punkty wykorzystujące technologię 802.11g i a, chociaż zestaw firmy BlueSocket punkty dostępowe BlueSecure AP1800 plus kontroler BSC2200 nie jest tym, który pracuje najszybciej, to został oceniony najwyżej, zapewniając również wysoką przepustowość oraz komplet funkcjonalności, pozwalających zbudować solidną sieć WLAN. Każdy z testowanych systemów ma swoje zalety i wady. Punkty dostępowe HiPAT Siemens są wyjątkowo energooszczędne, podczas gdy system Hive Aerohive oferuje dużą przepustowość i został oparty na innowacyjnej architekturze. Z kolei zaletą punktów dostępowych HP7131 Motorola jest ich konstrukcja, która w przyszłości pozwoli im obsługiwać aż 3 układy radiowe, dzięki czemu będą wtedy w stanie świadczyć jednocześnie usługi Wi-Fi i VMAX S. 231565 przepustowości i opóźnienia 802.11n. Systemom WLAN przyznawano punkty w następujących kategoriach: wydajność obsługi klientów 802.11n, wydajność podczas jednoczesnego obsługiwania klientów 802.11n oraz starszych klientów 11a i 11g. Wydajność obsługi mieszanki typowych aplikacji biznesowych, generujących ramki o różnych długościach, parametr VMIX, pobór mocy, obsługiwane funkcjonalności. Budując stanowisko testowania 802.11n, zadawano sobie najważniejsze pytanie, jak szybko takie sieci mogą rzeczywiście pracować. Aby to sprawdzić, zbudowano sieć składającą się z 8 punktów dostępowych, każdy obsługujący ruch wymieniany z 20 klientami bezprzewodowymi i 20 kablowymi i następnie mierzono ich przepustowość w środowisku 802.11n. Punkty dostępowe wykorzystywały tylko moduły radiowe 5 GHz, a w środowisku mieszanym 802.11n oraz a i g moduły radiowe 2,4 i 5 GHz. Testy prowadzono przy użyciu ramek o 3 różnych długościach, krótkie ramki o średniej długości oraz długie. Okazało się, że wydajność zależy od tego, w którym kierunku dane są transmitowane: klient punkt dostępowy czy punkt dostępowy klient. Transmitując długie ramki tylko w jedną stronę do klienta, ruch unidirekcjonal, najszybciej pracowały punkty dostępowe firmy Siemens 8 punktów dostępowych. Każdy przesyłający ramki z szybkością 259 Mbps, co daje razem przepustowość ponad 2 Gbps. Pozostałe systemy uzyskały nieco gorsze wyniki, od 1,89 do 1,94 Gbps. Szybkości przy transmitowaniu ramek w drugą stronę klient punkt dostępowy były większe. Najlepszy wynik uzyskało tu rozwiązanie firmy Aerohive, 2,109 Gbps, czyli 264 Mbps na jeden punkt dostępowy. To dobra wiadomość dla firm zainteresowanych sieciami 802.11n. pracują one rzeczywiście około 10 razy szybciej niż starsze sieci 802.11g lub 802.11a, w których punkty dostępowe oferują przepustowość rzędu 25 Mbps, a jak poszczególne rozwiązania sprawują się transmitując długie ramki jednocześnie w obie strony ruch bidirectional, najlepsze wyniki uzyskały punkty dostępowe firmy Aerohive, transmitując ramki o długości 1518 bajtów 2,7 razy szybciej niż najwolniejsze punkty dostępowe firmy Siemens. Warto zwrócić uwagę, że wyniki są podawane zarówno w MBS, jak i w ramkach na sekundę FPS, przesyłając ramki o długościach 88 i 512 bajtów w kierunku do klienta. Punkty dostępowe firmy Aerohive pracują najszybciej. Testy mierzyły też opóźnienia i parametry ITER rozrzut opóźnień dla punktów dostępowych 802.11n. Zarówno opóźnienia, jak i ich rozrzut są zawsze większe w przypadku przesyłania pakietów w kierunku do klienta. To naturalne, biorąc pod uwagę fakt, że ramki są wtedy przesyłane z szybszego medium do wolniejszego. Najlepiej spisują się pod tym względem punkty dostępowe firmy BlueSocket, chociaż rozwiązania pozostałych firm ustępują im niewiele. Warto w tym momencie zaznaczyć, że w praktyce aplikacje sieciowe korzystające z usług sieci WLAN zaczynają się z reguły buntować, gdy opóźnienia są większe niż 20 milisekund. S.131566 opóźnienia i rozrzut opóźnień w mieszanych sieciach WLAN. Rzadko która firma decyduje się na budowanie sieci WLAN obsługującej tylko standard 802.11n. W znakomitej większości przypadków sieci WLAN potrafi obsługiwać mieszankę wszystkich rodzajów połączeń 802.11a, g, b. Aby wykonać takie testy, poproszono wszystkich producentów, by dostarczone przez nich punkty dostępowe obsługiwały obie częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Następnie z każdym punktem skojarzono 16 klientów 802.11n oraz dodatkowo 4 klientów 802.11g. Skojarzono z układami radiowymi 2,4 GHz i 4 klientów 802.11a z układami radiowymi 5 GHz. Wydajność punktów dostępowych była oczywiście mniejsza niż w przypadku poprzednich testów, gdy w sieci pracowali tylko klienci 802.11n. Biorąc pod uwagę średnią wydajność wszystkich czterech rozwiązań, jest ona mniejsza o 24% od średniej wydajności obliczonej dla sieci, w której znajdowali się tylko klienci 802.11n. Tak jak w przypadku testów 802.11n, tak i tym razem największe przepustowości uzyskiwano przy przesyłaniu danych w kierunku do punktu dostępowego, a najlepszymi wynikami może się pochwalić rozwiązanie firmy Aerohive. Szybkość pracy punktów dostępowych jest dużo mniejsza niż w przypadku testów 802.11n. Nawet największa odnotowana szybkość transmitowania danych przy ruchu w kierunku do punktu dostępowego jest tu o 30% niższa niż w przypadku testów 802.11n. Chociaż tym razem pracowały przecież dwa układy radiowe, a nie jeden. Analiza wyników sugeruje, że najlepiej mieszane środowiska WLAN konfigurować w następujący sposób. Wszyscy klienci 802.11n korzystają z częstotliwości 5 GHz, a klienci 802.11g i 802.11b z częstotliwości 2,4 GHz. Żadne z testowanych rozwiązań nie zbliżyło się do teoretycznej max przepustowości 1,5 ml krótkich ramek na sekundę lub 178 tysięcy długich ramek na sekundę. Wydaje się, że winę za to ponoszą w tym przypadku układy CPU i magistrale danych instalowane w punktach dostępowych, które pracują po prostu za wolno. Czas na testy mierzące opóźnienia i rozrzut opóźnień w sieciach WLAN obsługujących mieszankę połączeń. Przeciętne opóźnienia są mniejsze niż w przypadku testów 802.11n. Nie jest to zaskakujące, ponieważ w mieszanym środowisku sieci WLAN jest po prostu obciążona mniejszą liczbą pakietów. Odnotowano duże różnice między średnimi i maksymalnymi opóźnieniami. Te ostatnie wynosiły w niektórych przypadkach nawet kilka sekund. To niepokojące zjawisko, ponieważ tak duże opóźnienia mogą już poważnie wpływać na stabilność pracy niektórych aplikacji. Pobór mocy. Pobór mocy jest bardzo ważną kwestią w przypadku rozwiązań 802.11n. Podstawowe pytanie brzmi, czy nowe punkty dostępowe 802.11n pobierają więcej mocy niż 12,9 W? czyli maksimum, na jakie pozwala specyfikacja 802.3fPoE Power over Ethernet. Co prawda pracuje już nad jej kolejną wersją, która ma znacznie zwiększyć moc, ale póki co obowiązuje 802.3f, aby określić maks. Pobór mocy. Punkt dostępowy miał włączone oba układy radiowe i z usług każdego z nich korzystało 20 klientów 802.11n. W punktach dostępowych włączono też opcję Channel Bonding, technika zwiększenia przepustowości, polegająca na łączeniu kilku kanałów. Pobór mocy mierzono 3 razy. W stanie spoczynku brak transmisji, podczas pobierania przez klientów ramek o długości 88 bajtów i pobierania ramek o długości 1518 bajtów. Najbardziej energooszczędne okazało się rozwiązanie Siemensa. W stanie spoczynku punkt dostępowy HiPad Wireless AP3620 pobiera tylko 6,3W mocy, a podczas największego obciążenia 11W, czyli poniżej bariery 12,95W. Na drugim biegunie znajduje się rozwiązanie firmy Aerohive HiveAP340, które pobiera powyżej 12,95W w każdym z trzech testów, na przykład 18W podczas transmitowania ramek o długości 1518 bajtów. Punkty dostępowe Aerohive obsługują co prawda opcję SmartPoE, dostosowuje automatycznie pobór mocy do możliwości źródła zasilania, ale funkcji tej nie testowano. Punkty dostępowe firmy Motorola AP7131 też przekraczają limit mocy, ale tylko przy transmitowaniu ramek o długości 1518 bajtów. Wnioski. W przypadku punktów dostępowych firmy Aerohive i Motorola lepiej korzystać z nowszej technologii PoE Plus. Przy rozwiązaniach Blue Socket i Siemensa można się spokojnie zdać na starszą technologię PoE, biorąc pod uwagę parametr wydajność na 1 W pobieranej mocy. Pierwsze miejsce należy się produktowi firmy Siemens S. 231568 podsumowanie. Chociaż wszystkie testowane rozwiązania korzystały z tego samego protokołu 802.11n i były oparte na tych samych układach scalonych radiowych, firmy Atheros uzyskały w wielu kategoriach oceny różne noty. Wszystkie natomiast pracują znacznie szybciej niż starsze rozwiązania oparte na technologiach 802.11a, b, i, g, dlatego mogą z powodzeniem obsługiwać sieci bezprzewodowe instalowane w przedsiębiorstwach.